Rommel pozostawił pod Alam Halfa 536 zabitych żołnierzy niemieckich i włoskich, 569 zaginionych, 49 czołgów, 55 dział i 395 ciężarówek. Straty Brytyjczyków też nie były małe. 1750 żołnierzy zabitych, rannych, zaginionych, 67 czołgów i 18 dział. Rommel liczył jeszcze na sukces podczas ostatniego manewru, który stosował często. Wycofał czołgi, a pozostawił zamaskowane działa kalibru 88 mm. Ich pociski miały roznieść w puch ruszające w pościg czołgi brytyjskie. Generał Montgomery nie dał się jednak zwabić w zasadzkę i nie posłał czołgów w pogoń za uchodzącym nieprzyjacielem. Miał inne plany wykorzystania broni pancernej. Nie zależało mu na nękaniu nieprzyjaciela uchodzącego z pola walki. Chciał zwyciężyć go w walnej bitwie. Urlop feldmarszałka. Generał Montgomery bardzo starannie przygotowywał ofensywę, która miała ostatecznie przesądzić o losie wojsk niemiecko-włoskich i zażegnać niebezpieczeństwo wdarcia się w granice Egiptu. Siły brytyjskie rosły szybciej niż niemiecko-włoskie. W końcu października Brytyjczycy mogli wystawić 195 tysięcy żołnierzy przeciwko 104 tysiącom Niemców i Włochów. Porównanie sił. Działa wojska osi 460 dział. Ósma armia brytyjska 908. Działa przeciwpancerne 850. Ósma armia brytyjska 1451. Czołgi. Wojska osi 496. Ósma armia 1029. Samochody pancerne. Wojska osi 192, 8 armia 435. Przewaga aliantów ugruntowało 1200 samolotów, w tym 550 lekkich bombowców i myśliwców bombardujących. Mieli wystarczająco dużo paliwa i amunicji, czego bardzo brakowało wojskom państw osi. We wrześniu oddziały niemiecko-włoskie otrzymały 40 465 ton zaopatrzenia i 31 061 ton paliwa. W październiku już tylko 12 308 ton paliwa dotarło do Afryki Północnej. Drugie tyle poszło na dno Morza Śródziemnego, w cysternach statków zatopionych przez samoloty i okręty bazujące na Malcie. Montgomery był jednak daleki od lekceważenia wroga. Znał wartość niemieckich czołgów i dział kalibru 88 mm tak dobrze, jak umiejętności i bitność żołnierzy niemieckich. Wiedział, że duża przewaga liczebna daje mu tylko możliwość podjęcia walki i szansę, ale nie gwarancję zwycięstwa. Montgomery postanowił przechytrzyć lisa pustyni. Uznał, że powinien zaatakować w miejscu i czasie, w którym Niemcy i Włosi nie byliby przygotowani do odparcia uderzenia. Wprowadzenie wrogów w błąd co do czasu rozpoczęcia ofensywy było dość proste. Z ambasady amerykańskiej w Kairze nowy attaché wysyłał raporty utajnione w czarnym kodzie, z których wynikało, że 8 armia po odniesieniu poważnych strat pod Alam Halfa odbuduje swoją siłę najwcześniej w końcu listopada i do tego czasu nie będzie zdolna do podjęcia poważniejszych działań zaczepnych. Podobne oceny nadsyłał Kondor, któremu Rommel jeszcze ciągle ufał. Sądził, że rozpoczęcie przez Brytyjczyków ofensywy w końcu listopada jest mało prawdopodobne ze względu na złą pogodę. Należało się spodziewać ofensywy dopiero na wiosnę. O wiele trudniejszym dla Brytyjczyków zadaniem było przekonanie Rommela, że uderzenie nastąpi w innym miejscu niż planowano. Najdogodniejszy do rozwinięcia natarcia był teren nadmorski. Rommel zdawał sobie z tego sprawę i dlatego rozmieścił tam 164. Dywizję Piechoty, dwa bataliony z Brygady Spadochroniarzy Ramkego oraz włoski 21. Korpus. Na tyłach stała włoska dywizja pancerna Ariety i niemiecka 21. Dywizja Pancerna. Wzdłuż nadmorskiej drogi czekały w rezerwie 90. Dywizja Lekka i włoska zmotoryzowana dywizja Triest. Niemiecko-włoskie pozycje obronne były chronione przez 445 tysięcy min, 86 dział kalibru 76,2 mm zdobytych na froncie wschodnim, bardzo groźnych dla pancerzy brytyjskich czołgów. Gdyby udało się Rommela przekonać, że Brytyjczycy szykują się do natarcia na południu, wówczas przerzuciłby część swoich sił w tamtą stronę. Ale jak to zrobić, skoro ofensywa na północy wymagała skoncentrowania tam tysięcy ludzi, dział, czołgów i samochodów przemieszczanych z południa? Wydawało się to zadaniem niewykonalnym. Pustynia w rejonie El Alamein jest płaska, kamienista, pokryta niewielkimi krzaczkami. Z niemieckich okopów doskonale było widać brytyjskie pozycje, ruch tysięcy ludzi i pojazdów musiałby więc zostać zauważony. Montgomery nie zrezygnował jednak z wprowadzenia w błąd Rommela. Szef sztabu 8. Armii, generał de Guingamp, wezwał pułkownika Dudleya Clarka i przedstawił mu założenia planu Montgomery'ego. Nie taił stopnia trudności przedsięwzięcia. Musisz ukryć 150 tysięcy ludzi z tysiącem dział i tysiącem czołgów na pustyni twardej i płaskiej jak stół bilardowy. A Niemcy nie mogą nic o tym wiedzieć, chociaż obserwują każdy ruch, nasłuchują każdego odgłosu, tropią każdy ślad. Każdy cholerny arabski przybłęda będzie cię podglądał i doniesie Niemcom za paczkę herbaty. To jest niewykonalne zadanie, ale musisz je do jasnej cholery wykonać. Pułkownik Clark przywykł do wykonywania zadań niewykonalnych. Po to stanął na czele organizacji nazwanej Air Force. Był to najdziwniejszy zespół, jaki można było spotkać w armiach świata. W jego skład wchodzili kupiec, artysta-malarz, chemik, prestidigitator, naukowiec, scenarzysta i scenograf filmowy oraz parę innych równie niezwykłych jak na służbę wojskową postaci. Urządzili sobie kwaterę główną w nieczynnym domu publicznym, ale rzadko tam bywali, uznając, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy w czasie wypraw na pustynię. Podczas pierwszej narady, którą odbyli tuż po rozmowie Clarka z de Guingampem, doszli do wniosku, że podstawowym i szczególnie trudnym zadaniem jest ukrycie przed niemieckimi obserwatorami magazynów z zapasami. Do rozpoczęcia ofensywy oddziały 8. Armii potrzebowały 6 tysięcy ton paliwa, amunicji i żywności. Gdzie złożyć kanistry i beczki z benzyną i olejem, skrzynie z amunicją, paczki konserw i zasobniki z wodą? Przecież nie można było pod nosem Niemców budować magazynów. Pułkownik Clark wraz z podpułkownikiem Geoffreyem Barkasem, w cywilu scenografem filmowym, i majorem Jasperem Maskelinem, w cywilu prestidigitatorem, wybrali się w rejon oddalony o niecałe 15 km od linii frontu, gdzie powinny być złożone zapasy. Generał de Guingamp miał rację. Teren był płaski, porośnięty karłowatą roślinnością, kamienisty. Zatoczyli szeroki łuk i wracali już do kwatery, gdy podpułkownik Barkas wypatrzył transzeje. Wybudowano je ponad rok wcześniej, a ponieważ wojska przesunęły się w innym kierunku, transzeje zostały opuszczone. Rowy głębokości od 150 do 200 cm wydawały się doskonałym miejscem do zmagazynowania skrzyń i kanistrów. Jeszcze tej samej nocy dowieźli kilkaset kanistrów, które starannie ułożyli przy ścianach transzei. Teraz należało sprawdzić, czy z powietrza będzie można dostrzec, że w transzejach coś się zmieniło. Rankiem Barkas długo i uważnie analizował zdjęcia lotnicze zrobione przed napełnieniem i po napełnieniu rowów kanistrami. Nie było widać żadnej zmiany. Przez trzy następne noce w transzejach ułożono więc 100 tysięcy kanistrów z paliwem dla czołgów. Ponowna inspekcja z powietrza nie wykazała żadnych zmian w biegu linii transzei. Niemcy nie mogli odkryć, że tuż pod ich bokiem powstał magazyn, który miał zasilić pancerne oddziały 8 armii. Nie wszystko jednak dało się zamaskować w rowach. Resztę zapasów rozlokowano na pustyni w namiotach, przed którymi posadzono kukły żołnierzy. Jeździło tam kilka samochodów pozorujących, że jest to normalny obóz wojskowy. W innych miejscach skrzynie i beczki układano w kształt ciężarówek i zakrywano siatkami maskującymi. W ten sposób w ciągu trzech nocy zgromadzono w odległości kilkunastu kilometrów od frontu 6 tysięcy ton zapasów. Zespół Clarka wykonał w ten sposób część zadania. Najtrudniejsze jednak wciąż było przed nimi. Jak przemieścić z południa 1000 czołgów, aby wróg był przekonany, że wozy bojowe jadące na północ zmierzają na południe? Podpułkownik Barkas znalazł rozwiązanie tego, wydawałoby się, nierozwiązalnego problemu. Wybrał 3 punkty koncentracji czołgów w pobliżu miejsca, gdzie biegła droga ze śladami prowadzącymi na południe. Tuż obok była druga droga prowadząca na północ. W ciągu dnia czołgi wyruszały drogą ku południu, ale po zapadnięciu zmroku skręcały i wjeżdżały na tę drugą. Docierały nią do rejonu zgrupowania nazwanego Martel, gdzie każdy z wozów miał kryjówkę wykonaną z dykty, makietę 10-tonowej ciężarówki. W tym czasie w miejscu, z którego wyruszyły czołgi, żołnierze zacierali ślady gąsienic, a na stanowiskach opuszczonych przez czołgi montowano tekturowe makiety. Gdy nad ranem pojawiały się niemieckie samoloty, ich piloci nie mogli zauważyć żadnej zmiany. Zdjęcia robione w czasie dnia pokazywały zgrupowanie czołgów oczekujących na rozkaz wyruszenia na południe lub też kolumny czołgów zmierzających w tamtym kierunku. Feldmarszałek Rommel uzyskiwał coraz więcej dowodów, że Brytyjczycy szykują się do uderzenia na południu. Koronnym potwierdzeniem były zdjęcia lotnicze z budowy wodociągu wiodącego z północy na południe. Widać było wyraźnie, że każdego dnia Brytyjczycy układają od 7 do 8 kilometrów rur. To był genialny pomysł pułkownika Barkasa, który nakazał układanie pustych beczek w wykopach, co na zdjęciach z powietrza wyglądało dokładnie jak budowa rurociągu. Wieczorami wyjmowano beczki i zasypywano rowy, a następnego dnia te same beczki układano w nowo wykopanych rowach. Rommel gotował się do obrony, ale zrezygnował z planów wdarcia się do Egiptu. Zdawał sobie sprawę, że najpierw będzie musiał odeprzeć brytyjskie uderzenie, a potem przejść do kontrofensywy. Obydwa działania wymagały odpowiedniego wyekwipowania jego Panzerarmee, a stan zapasów był alarmujący. Paliwa starczało na 6 dni walki, amunicji na 9 dni, żywności na 3 tygodnie. Ze względu na brak opon i części zamiennych, 1/3 pojazdów była unieruchomiona. Rommel wysyłał ponaglające depesze do Rzymu i Berlina. Domagał się zwiększenia dostaw, ale uzyskiwał niewiele. Im więcej statków wychodziło z portów sycylijskich, tym więcej szło na dno pod bombami i pociskami samolotów i okrętów z Malty. W sierpniu zatonęła 1/3 statków z zaopatrzeniem dla wojsk niemiecko-włoskich. We wrześniu tyle samo. W październiku ponad 40% nie dotarło do portów przeznaczenia. Dyktator Włoch Benito Mussolini, zaniepokojony rosnącymi gwałtownie stratami, stwierdził, że jeżeli tempo wyniszczenia jego floty handlowej utrzyma się, to wkrótce pozostaną tylko statki rybackie. Włoskie Ministerstwo Żeglugi i dowództwo marynarki wojennej, czując poparcie Mussoliniego, niechętnie wysyłało w morze nowe statki. Rommel zdecydował się wyjechać do Europy i interweniować osobiście u Hitlera. Ponadto zamierzał odpocząć. Odczuwał wyraźnie ciężar 19 miesięcy służby na pustyni. Nie sądził, aby jego kilkutygodniowa nieobecność mogła cokolwiek zmienić. Sytuacja na froncie wydawała mu się jasna. Wywiad Fremde Heer West potwierdzał oceny, że Brytyjczycy nie uderzą wcześniej niż w końcu listopada. Rommel skierował część wojsk, niemiecką 21. Dywizję Pancerną i włoską Dywizję Pancerną Ariete na południe, w rejon spodziewanej ofensywy Brytyjczyków i oddał dowództwo w ręce generała Georga Stummego. I 23 września wyjechał do Rzymu, a następnie do Winnicy na Ukrainie, aby tam w polowej kwaterze Hitlera przedstawić mu sytuację w Afryce Północnej i uzyskać niezbędną pomoc materialną. Cieszę się, że pana widzę, feldmarszałku. Hitler serdecznie przywitał Rommla, chociaż tego dnia nie był w najlepszym nastroju. Wiadomości z Kaukazu wywołały napad furii. Führer oskarżał dowództwo o nieudolność i tchórzostwo. Adiutant Hitlera, generał von Below, po przyjacielsku ostrzegł Rommla przed nastrojem wodza. Jednakże był on spokojny. Furia minęła lub ustąpiła miejsca respektowi wobec wybitnego dowódcy i zahartowanego w bojach żołnierza. Czy przynosi pan dobre wieści? Hitler podszedł do dużego drewnianego stołu w rogu pokoju, gdzie leżały mapy. Mamy szansę odparcia uderzenia wroga i przejścia do kontrofensywy. Rommel nie ruszył się z miejsca, czekając, aż Hitler zezwoli mu podejść do stołu. No proszę, niech pan przedstawi sytuację, powiedział wreszcie Hitler i przez kilka minut słuchał w skupieniu relacji. Stan zapasów jest katastrofalny, Mein Führer. Rommel zawahał się, obawiając wybuchu złości, ale ostatecznie zdecydował się przedstawić prawdę o położeniu swych wojsk. W pierwszym tygodniu września Brytyjczycy zatopili 7 statków transportowych, w tym 3 tankowce. Zaopatrzenie, które dociera do Afryki, jest niewystarczające i zmniejsza się coraz bardziej. Jaka przyczyna? Sądzę, że w dowództwie włoskiej marynarki jest zdrajca lub nie potrafią tam pilnować tajemnicy. Tak, to bardzo prawdopodobne, ale proszę się nie obawiać. Zdecydowałem wysłać do Afryki wszelką niezbędną pomoc. W najbliższym czasie wyślę 10. Dywizję Pancerną oraz Dywizję SS Leibstandarte Adolf Hitler, która w tej chwili jest we Francji. Na Kretę przerzucana jest z Krymu 22. Dywizja Powietrzna Desantowa i wkrótce znajdzie się ona pod pana rozkazami. Wprowadzę na Morze Śródziemne nowe statki, tak szybkie, że angielskie okręty podwodne ich nie dopędzą. Dostarczę panu nowe czołgi Tiger. Nie widział pan ich zapewne, ale proszę je obejrzeć przy najbliższej okazji. Będzie pan oczarowany. Uzbrojone są w działa kalibru 88 mm i mają pancerz 100 mm grubości. Nie dorównują im czołgi rosyjskie, amerykańskie ani brytyjskie razem wzięte. W najbliższym czasie otrzyma pan 40 tych czołgów. Angielską obronę zmieciemy w pył z pomocą wyrzutni sześciolufowych Nebelwerfer. Wyślę do Afryki brygadę tych wyrzutni rakietowych. Może być pan spokojny. Dostaniemy Aleksandrię. Hitler odwrócił się do okna i zamilkł. Rommel stał przez chwilę niezdecydowanie, nie znając obyczajów obowiązujących w kwaterze wodza. Obecny przy rozmowie feldmarszałek Keitel też się nie odzywał. Tak, to wszystko dotrze do Afryki już wkrótce, zanim Anglicy odważą się uderzyć. Hitler przerwał milczenie. Może pan spokojnie oczekiwać na wzmocnienie sił. Uderzy pan na Aleksandrię i zdobędzie ją. A teraz życzę panu dobrego odpoczynku. Dokąd pan się wybiera? Do Zemmering. Znam, to piękna miejscowość. Niech pan dobrze odpoczywa. Rommel zasalutował i wyszedł z pokoju. Hitler Patrzył za nim przez chwilę i powiedział do Keitla: ten człowiek się zmienił. Obawiam się, że przestał wierzyć w zwycięstwo. Po chwili dodał: nie powinno się trzymać tak długo człowieka na stanowisku związanym z tak dużą odpowiedzialnością. On chyba traci nerwy. Rommel bezwłocznie udał się na polowe lotnisko, gdzie czekał już samolot Henkel 111, aby zawieźć go do Wiener Neustadt w Austrii. W czasie lotu miał wystarczająco dużo czasu, by przeanalizować słowa Führera. Nowe dywizje, nowe czołgi, nowe statki transportowe. Wszystko to wydawało się zbyt piękne, zbyt optymistyczne. Kiedy na lotnisku Wiener Neustadt przywitał się z żoną i wsiedli do samochodu, opowiedział jej krótko o spotkaniu z Hitlerem. Zastanawiam się, czy Führer nie powiedział mi tego wszystkiego tylko po to, aby mnie uspokoić. Zakończył relację. Postanowił jednak nie wracać już myślami do spotkania w winnicy. Czekał go miesięczny wypoczynek w pięknych austriackich górach. W tym czasie brytyjscy czołgiści rozpoczynali szkolenie na 300 nowych czołgach amerykańskich M4 Sherman, które w połowie września wyładowano w Aleksandrii. Wkrótce 8 Armia dostała 100 amerykańskich dział samobieżnych kalibru 105 mm. W Suezie schodziły na ląd dwie nowe dywizje przysłane z Wielkiej Brytanii. Doświadczona w bojach 51. Highland Division i nowo sformowana 8. Dywizja Pancerna. W bazach lotniczych przygotowano do pustynnej służby 4 dywizjony bombowców B-25 Mitchell i Vickers Wellington. Brytyjczycy byli doskonale przygotowani do wielkiej operacji Lightfoot. Czas Montgomery'ego. Kończył się 23 dzień października. Generał Georg Stumme przejrzał ostatnie raporty, ale nie znalazł w nich nic godnego uwagi. Schował papiery do kasy pancernej i wyszedł z pokoju swojej kwatery głównej. Na schodach rzucił jeszcze adiutantowi, że idzie na kolację w kasynie i udał się tam pośpiesznie. Szef sztabu zapowiadał, że na kolację będzie mięso gazeli. Generał przeszedł przez wąską uliczkę prowadzącą wprost do kasyna i wszedł w drzwi. Zauważył, że zegar nad wejściem pokazywał 21:40, co oznaczało, że generał jest spóźniony o 10 minut. Był człowiekiem bardzo skrupulatnym i skoro zapowiedział, że przyjdzie o 21:30, powinien być o tej porze. Powiesił czapkę na wieszaku i odpiął pas, gdy nagle doszły go głuche odgłosy z oddali. Minęło kilka sekund, a huk wybuchów utrzymywał się. To nie była przypadkowa wymiana strzałów. Generał wybiegł na ulicę. Niebo rozjaśniały ognie strzałów i wybuchów. Jakie wiadomości? Krzyknął do dyżurnego, gdy tylko przekroczył próg kwatery i nie czekając na odpowiedź, kazał przygotować samochód. Dowódca 21. Dywizji Pancernej melduje, że Brytyjczycy przystąpili do ataku, raportował żołnierz. Po chwili nadeszły nowe meldunki. 90. Dywizja Lekka donosiła, że znalazła się pod ogniem okrętów wojennych, co wskazywało, że między El Daba i Sidi Abd El Rahman wróg rozpoczął dużą operację inwazyjną. Stumme nakazał 90. Dywizji natychmiastowe przystąpienie do kontruderzenia i odparcie oddziałów alianckich desantujących się na brzeg. Uznał, że sytuacja tam właśnie jest najgroźniejsza i postanowił osobiście pokierować walką z desantem. O 23:00 wyruszył w stronę kwatery 90. Dywizji. Nie dojechał tam nigdy. W rejonie wzgórza 21 jego samochód został ostrzelany przez brytyjską artylerię. Generał dostał ataku serca i wypadł z samochodu tak cicho i szybko, że kierowca nie zauważył tego. Wojska niemieckie zostały bez dowódcy. W Semmering dzwonek telefonu zbudził Rommla w nocy. słuchawce usłyszał głos feldmarszałka Keitla. Telefonuję z kwatery Hitlera w Rastenburgu, powiedział. Na pustyni Brytyjczycy rozpoczęli ofensywę. Generał Stumme zaginął, prawdopodobnie nie żyje. Czy może pan natychmiast wrócić do Afryki? Oczywiście, potwierdził Rommel, wyrwany z głębokiego snu. Mogę wyruszyć natychmiast. Proszę czekać na następny telefon, powiedział Keitel i odłożył słuchawkę. Powoli znaczenie wiadomości docierało do Rommela. Początkowo wydawało mu się wykluczone, by Brytyjczycy mogli rozpocząć ofensywę. Może chodziło o jakiś mało znaczący atak? Ubrał się szybko i po kilkunastu minutach był gotowy do drogi. Po północy telefon zadzwonił ponownie. Tym razem przy słuchawce był Hitler. Zna pan ostatnie doniesienia? Spytał. No, wiem tylko, że Anglicy przystąpili do ofensywy. Czy jest pan gotów udać się do Afryki i objąć dowodzenie? Oczywiście, mein Führer. Rommel był zaskoczony pytaniem. To dobrze, po prostu czułem się zobowiązany zapytać pana o to. Niech pan jedzie jak najszybciej, powiedział Hitler. Rommel nie mógł mieć już żadnych wątpliwości. Brytyjczycy rozpoczęli ofensywę i odnieśli pierwsze zwycięstwo. Zaskoczyli Niemców. Około południa samolot wylądował na lotnisku Ciampino. Powitał Rommela atasze wojskowy ambasady niemieckiej, generał Enno von Rintelen. Co się dzieje na pustyni? Krzyknął Rommel, gdy tylko uścisnęli sobie dłonie. Rintelen odciągnął go na bok, gdzie warkot silników nie zagłuszał rozmowy. Anglicy kontynuują ofensywę. Generał Stumme zmarł na atak serca. Brakuje paliwa. Rintelen szybko wymienił najważniejsze sprawy. Musi pan natychmiast skontaktować się z feldmarszałkiem Kesselringiem. On musi dotrzeć do Mussoliniego. Do samego Mussoliniego, podkreślił z naciskiem, aby ten bezwłocznie wysłał konwój z paliwem i amunicją. Proszę powiedzieć mu, że w czasie rozmowy ze mną Hitler obiecał pomoc. Jeżeli Mussolini będzie się opierał, Kesselring powinien interweniować u Hitlera. Te statki muszą dotrzeć do Afryki jak najszybciej. Od tego zależy dalszy los wojny. Interwencja u Hitlera nie będzie potrzebna, uspokajał Rommela Rintelen. Niech pan leci spokojnie do Libii. Zrobimy wszystko, aby w ciągu najbliższych dni otrzymał pan niezbędne materiały. Wkrótce samolot Rommela wystartował do Darny w Libii, a generał Rintelen udał się na spotkanie z feldmarszałkiem Albertem Kesselringiem. Ten rozumiał doskonale powagę sytuacji. Zatelefonował natychmiast do Mussoliniego. Po kilkunastu minutach Duce przesłał wiadomość, że w ciągu najbliższych trzech dni z Neapolu wyruszy pięć statków z amunicją i paliwem. Miały duże szanse dotarcia do portu przeznaczenia, gdyż nad morzem utrzymywała się gęsta mgła, która była najlepszą osłoną przed samolotami rozpoznawczymi i atakami brytyjskich bombowców i okrętów podwodnych. Kesselring natychmiast wysłał szyfrogram do Rommela, informując, że pomoc wkrótce nadejdzie. 26 października feldmarszałek przybył do swojej kwatery głównej. Sytuacja była jeszcze trudniejsza niż to wynikało z raportów, jakie otrzymał w Europie. Niemiecka 51. Dywizja Pancerna miała tylko 39 czołgów, włoska Littoria 69 czołgów. 90. Dywizja Lekka broniła się resztkami sił.